pomiędzy biegunami.
W programie Między Biegunami dzisiaj będzie super smacznie. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak. Mówimy Państwu dzień dobry. Wrześniowy dzień dobry, a nieprzypadkowo jest tutaj ten wrzesień, bo wrzesień to także czas winobrania.
Ale zaczekaj, bo będzie dzisiaj między innymi o turystyce winiarskiej, ale także o serowarach, czyli o smakowaniu. Ty wróciłeś z Finlandii, co dopiero. Tam z serami chyba nie było ci po drodze.
I tutaj byś się zdziwił, bo jednak Finowie sery lubią, doceniają. Oczywiście
kupują, a robią?
Sami też robią, ale no jest to zdecydowanie bardziej cenią to, co gdzieś tutaj z tej starej Europy do nich jest importowane. Natomiast pojawiają się na stołach jak najbardziej i myślę, że też można tam posmakować.
Ale chyba bardziej o rybołówstwie byśmy tutaj...
O tak, zdecydowanie. Tutaj ryby pod każdym postacią, można powiedzieć, się pojawiają na śniadanie, na obiad i na kolację również. Więc tutaj i bałtycki śledzik, ale także i łosoś, no właściwie cały czas goszczą na fińskich stołach.
Ale temat ryb zostawiamy, temat Finlandii zostawiamy, bo za kilka chwil o turystyce winiarskiej, także o smakowaniu serów i generalnie
Polsce,
o smakowaniu.
W Małopolsce. No i właśnie, gdzie Państwo możecie się w tym momencie wybrać, żeby tego dotknąć, posmakować, bo winobranie trwa. I co najważniejsze, winiarze małopolscy i nie tylko są bardzo otwarci, żebyście Państwo się tam pojawili. Nawet im pomogli w tym winobraniu, więc za chwilę przenosimy się prawie prosto do winnicy.
Zapraszamy na program Między Biegunami.
Między Biegunami.
W programie Między Biegunami dzisiaj o serach, o winach, o smakowaniu, a naszym gościem jest człowiek, który o serach i o winach wie tyle, co w niejednej książce
chciałeś
opisano.
Człowiek, bez którego nie odbywa się żadne winobranie, żadne porządny konkurs.
Na pewno w Małopolsce.
Kulinarny.
Nie tylko.
W Małopolsce, w Polsce, ale także w Europie. W naszym studiu Bartosz Wilczyński. Witaj, Bartku.
Dzień dobry, witam was serdecznie, witam wszystkich.
Promotor kulinarny, enolog, ekspert, serowarski, doradca polskich winiarzy i serowarów farmerskich, także sędzia wielu konkursów. Bartku, długo moglibyśmy jeszcze wymieniać, mam nadzieję, że w ciągu tego naszego dzisiejszego spotkania w audycji Między Biegunami będziesz miał okazję o wielu właśnie tych wydarzeniach i tym, co się dzieje, opowiedzieć. Natomiast chcielibyśmy na początek wrócić troszeczkę do tego, co się w tym obszarze zarówno turystyki, ale także produkcji żywnościowej u nas wydarzyło w ostatnich dwóch dekadach. Można powiedzieć nawet trzech, bo to jest i jakościowy, ale też ilościowy, zupełny skok dziejowy.
Bo ja jeszcze tylko do tego dodam, że pretekst jest oczywiście to wrzesień, tak jak wspomniałeś na początku dzisiejszego naszego spotkania, a wrzesień to jest szczególny dzień dla...
Miesiąc.
Miesiąc dla winogron.
Dzisiaj też szczególny dzień, bo jest piękna pogoda w niektórych regionach, więc to jest idealny moment na zbiór części winogron. Odpowiadając na pytanie jakby Bartka, myślę, że mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że mamy rewolucję, bo to jest słowo, zarówno rewolucję w winiarstwie, polskim winiarstwie, jak i rewolucję w serowarstwie, a pewnie więcej moglibyśmy powiedzieć w powrocie do tradycyjnych produktów. Ale w tych dwóch rzeczach, jakby niewątpliwie jestem tutaj bardzo nieobiektywny, czyli subiektywny, kocham ser i wino, bo twierdzę, że to jest idealna para, a winiarstwo i serowarstwo ma wiele podobieństw. W naszym polskim wydaniu to jest głównie rzemieślnicza, familijna robota. To są małe, powiedzielibyśmy, przedsiębiorstwa.
Manufaktury. Manufaktury,
zarówno po stronie winiarskiej, jak i serowarskiej. One oczywiście się różnią, no bo trzeba mieć pełną świadomość tego, że winiarstwo jest taki krok do przodu, trochę inni ludzie przychodzili jeszcze, bo wielu z nich, to jest klasyczny przypadek, rzucę korporację i posadzę winnicę i stracę miliony. To mniej więcej jest dużą przyjemnością. W serowarstwie to jest też tak, że część z nich to są po prostu byli rolnicy, albo rolnicy, którzy funkcjonują i znaleźli swój sposób na to. Ale mamy sporo takich, którzy po prostu zaczęli robić sery. Jeden z serowarów, który w tym roku dostał złoty medal, serowarów, którzy dostali złoty medal na Mundial de Fromage, jeszcze o tym pewnie opowiemy, to są ludzie, którzy po prostu mieli zakład naprawy szyb. Przyszła pandemia, I oni wpadli na pomysł na to, że może, bo chcieli zawsze robić serię, że może by zacząć robić serię. Robią w środku Namysłowa, w środku miasta, obok tego swojego zakładu, robią po prostu sery w takiej własnej mleczarni, własnej w tym momencie serowarni, sklepik farmerski, słuchajcie, i nie nadążają jakby z produkcją serów.
Zaczekaj, bo jeżeli ktoś teraz włączył radio i nie wie za bardzo, co to jest za program, jest to program Między Biegunami, mówimy o winach i o serach nie tylko dlatego, że to jest program rolniczy, tylko przede wszystkim dlatego, że to jest cały dział turystyki, który się genialnie rozwija. Zresztą my obserwowaliśmy to w Europie, bo we Francji, we Włoszech i tak dalej, ale to się zaczyna dziać u nas. Bartek pytał o te 20 ostatnich lat.
No wróćmy.
Tak, tak, wróćmy i może troszeczkę liczb, żeby nasi słuchacze uzmysłowili sobie, o jakim przeskoku, o jakiej rewolucji rozmawiamy.
Słuchajcie, moi drodzy panowie, zaczynaliśmy formalnie, bo to trzeba się trzymać liczb takich formalnych, bo to wtedy daje efekt. Myśmy byli, mamy wielką wyrwę po II wojnie światowej, taką komunistyczną, gdzie praktycznie zamarło winiarstwo. Zresztą były zmiany klimatyczne, jakby pokazują, dlaczego tak było. Po prostu było zimno również w Polsce i te warunki były dosyć utrudnione. W latach 80. ojciec polskiego winiarstwa, Roman Myśliwiec, zwany polskim Dionizosem na Podkarpaciu, zaczął pierwsze próby. Posadził ileś różnych odmian i nagle się okazało, że w tym jeszcze wtedy trudnym klimacie da się uprawiać winorośla. One były wtedy głównie hybrydami, czyli krzyżówkami, które były bardziej odporne na choroby, na mróz i tak dalej. I minęło kolejne 10 lat, kiedy on próbował i nagle zmiany, wejście do Unii Europejskiej, wejście Polski jako kraju winiarskiego do krajów, które mogą uprawiać winorośl i robić wino, co jest bardzo ważne. I nagle wchodzimy w coś, co jest absolutnym fenomenem. Zaczynaliśmy, bo patrzę, 2009-2010 rok od 26 winnic i mniej więcej 36 hektarów. Wiecie, ile mamy teraz?
700.
Dokładnie przed naszym programem wszedłem na stronę KOWR-u, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, i mamy zarejestrowanych 721 winnic. One wszystkie nie produkują, bo polska ustawa rozdziela producentów i tych, którzy uprawiają, ale to jest z rok do roku nieprawdopodobny skok i mamy prawie 1000 hektarów. Oczywiście jesteśmy krajem malutkim winiarskim, ale od 10 wieków robimy i to wino było zawsze, czy winiarstwo i podróżowanie za winem stało się ostatnimi czasy, zwłaszcza po pandemii, sposobem na w tym momencie na spędzanie wolnego czasu. No i trzeba jakby śmiało powiedzieć tutaj, no bo będziemy patriotami również lokalnymi, że w tym winiarstwie Małopolska ma swój znaczący udział.
Można nawet powiedzieć, jest liderem.
Tak, ale trzeba przyznać pewien honor, bo tutaj z pełnym szapoba zawodowym, że Polska, że Małopolska ma najwięcej winnic, ale nie jest to obszarowo największy obszar uprawy, bo największym obszarem jest Lubuskie, to jest ponad 150 hektarów, potem mamy Małopolskę, ale trzeba powiedzieć, to też pokazuje, dlaczego mamy taką liczbę i taki obszar, no bo po prostu te nasze winnice to są winnice od pół hektara albo jeszcze mniej do pół hektara, największe winnice gdzieś jak w naszych okolicach kilkuhektarowe. W związku z powyższym to są w większości winnice prowadzone familijnie przez pasjonatów.
Tutaj możemy też troszeczkę zrzucić na karb historii tego, jak na południu tu w Galicji zostały podzielone kiedyś
ziemie.
Areały ziemi.
Trochę tak, ale po prostu musicie mieć jakby świadomość tego, że założenie hektara winnicy to nie jest 10 tysięcy złotych.
To jest
inwestycja w zależności od jakichś tam różnych rzeczy od 150 do 200 tysięcy w zależności jak będziemy rozmawiali. Ale wróćmy do tego, co nas interesuje, patrząc na to, jak patrzymy na to, gdzie możemy pojechać, co możemy zrobić, bo tutaj mało...
Jak możemy fajnie spędzić czas.
Jesteśmy w czasie winobrania. Ono się normalnie już w poprzednich latach, w tamtym roku, zaczynało mniej więcej 2-3 tygodnie wcześniej. My jesteśmy w tym roku opóźnieni i to jest dola winiarza i jakichś różnych rzeczy, które się jakby w tym momencie jakby wydarzyły. To winobranie w tej chwili na dobre jakby startuje. Dzisiaj przed naszą audycją dostałem zaproszenie od naszych przyjaciół z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, którzy robią taką klasyczną formę winobrania. Rzucają hasło prywatne albo półprywatne wokół, słuchajcie, zbieramy winogrona, kto ma ochotę z nami przyjechać na winobranie. I to ma formę pożytecznego z przyjemnym. Czyli spotykamy się rano, zaczynamy zbierać winogrona, każdy ma swój rządek, po czym zbieramy, potem spotykamy się na pikniku, świętujemy winobranie, potem mija kolejny okres dojrzewania tych winogron. No i mamy sytuację, w której znów się za 3 tygodnie na przykład spotykamy, a potem za rok przyjeżdżamy i winiarze mówią: popatrz, twoje jest wino, trochę to jest twoje wino. Tak naprawdę oczywiście wino jest tylko, jest pretekstem do poznawania miejsca, okolicy i tutaj mamy w Małopolsce fantastyczne warunki.
Bo to jest
warunki.
Opowiadanie historii miejsc właśnie przez ten pryzmat niejednokrotnie, a właściwie to jest wspólny mianownik, że się opowiada o miejscach przez pryzmat właśnie wina i sera.
Ja mam takie poczucie, że w ogóle winiarstwo jest i enoturystyka przede wszystkim. Ja zajmuję się zawodowo również przede wszystkim wsparciem winiarzy w takiej części marketingowej, budowania storytellingu w wizerunku. To jedno z podstawowych przesłań dla nich jest to, że tak naprawdę ludzie kupują w dobrym tego słowa znaczeniu w tej chwili autentyzm. Czyli inaczej kupują to story, które powoduje, że my wierzymy. Wierzymy w to, że to nie zostało wyprodukowane gdzieś tam daleko, tak? Że to jest prawdziwe, że za tym stoi pasja ludzi i to, co oni z tą ziemią zrobili. Mamy tutaj takich przykładów ludzi, którzy odzyskują ziemię po latach PGR-u, tak? Która była monokulturą kukurydzianą, czyli nagle wchodzimy z wręcz odwrotną sytuacją. Mamy już kilka projektów tutaj ekologicznych. Mamy fantastyczny, moim zdaniem w Małopolsce, ale nie tylko, bo ta enoturystyka zrodziła się w ogóle po pandemii w całej Polsce i trzeba powiedzieć, że te regiony z pełnym szacunkiem do Małopolski, której bardzo lubimy podróżować, to mamy wiele miejsc w Polsce. Ja zawsze mówię znajomym, albo jak ktoś mnie pyta, słuchaj, w Polsce jest tak, jedziesz i myślisz sobie tak, słyszałem, że w Polsce są winnice, można je odwiedzić, spędzić fajny czas. Ja mówię, to mniej więcej w zasięgu pół godziny do godziny. W Polsce praktycznie wszędzie dojedziesz do jakiejś fajnej winnicy, której ci winiarze otworzą. Może poza Warmią i Mazurami i północnymi rubieżami. Ale skoro mamy winnicę nad samym brzegiem morza prawie, tak? W Darłowie. Czy mamy nad samym Bugiem i mamy w okolicy Gródka w tym momencie, czyli mamy kompletnie w każdym miejscu, to znaczy, że rzeczywiście to jest taka możliwość i forma w tym momencie, którą my możemy w tym momencie spożytkować.
Bartosz Wilczyński dzisiaj w programie Między Biegunami.
Między Biegunami.
Dzisiaj w programie Między Biegunami o enoturystyce, o serowarach, o kulinarnej turystyce i tak myślałem o tym, jak mówiłeś o rozwoju winnic w Polsce w tych ostatnich latach i o enoturystyce właśnie. Jak to się łączy? Jak ta sama turystyka, jakie ma znaczenie dla winiarzy? Bo to nie chodzi tylko o sprzedaż taką, nie wiem, hurtową.
Bezpośrednią. Detaliczną bardziej byśmy powiedzieli.
Powiem tak. W mojej ocenie i nie tylko, enoturystyka jako dział turystyki trzeba mieć pewną
wyspecjalizowana forma.
Wyspecjalizowana, ale pomijając o tym, że to jest enoturystyka jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią turystyki, nie tylko kulinarnej, ale w ogóle ever na całym świecie, czyli podróżowanie za smakiem, ale jeszcze podróżowanie za kulturą, starą wina, jedzenia, łączenia i tak dalej, jest tak naprawdę w przypadku polskich winiarzy bardzo silną gałęzią po prostu ich działalności. Znaczy inaczej, w Polsce w mojej ocenie nie będziemy mogli rozwijać winiarstwa bez rozwoju enoturystyki. Mhm. Bo ona stanowi, mówiąc twardo, tak znaczne źródło przychodu dla wielu, bez którego oni się nie będą mogli obejść. To jest pierwszy kontekst.
Bo skala jest na tyle mała, że nie jesteśmy w stanie...
Przede wszystkim trzeba mieć pełną świadomość tego, że wszystkie przychody zostają po prostu na miejscu, w winnicy. One pochodzą po prostu z naszych pieniędzy. Ja zawsze mówię, jak możesz podróżować gdzieś, to podróżuj lokalnie, zostaw pieniądze u siebie w regionie. Bo to jest taka pierwsza podstawa. I enoturystyka jest również taką gałęzią, w której my możemy to jakby zrealizować. To jest jakby pierwsza strona. Enoturystyka jest również świetnym motywem do tego, żeby poznawać region w pewnym kontekście, bo te winnice rodzą się nie gdzieś w niewiadomym miejscu, tylko rodzą się w naszym przypadku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, rodzą się na południu, rodzą się na Pogórzu Rożnowskim, tam, gdzie po pierwsze dookoła jest świetnie, po drugie tam dookoła jest kuchnia również, bo ja twierdzę, że enoturystyka, winiarstwo nie istnieje bez kuchni regionalnej, bez tożsamości regionalnej. I to jest jakby kolejna rzecz do tego naszego w tym momencie ogródka.
No ale jest też to podłoże kulturowe w ogóle, tradycje pewne, to co tak naprawdę tworzy koloryt miejsca i powoduje, że osoba przyjeżdżająca tam, poza oczywiście tymi kulinarnymi kwestiami, winnymi kwestiami, ma też gdzie się wybrać, zobaczyć, bo to dziedzictwo jest bardzo długie.
Zawsze mówię winiarzom, jeżeli budują swoją taką aktywność marketingową, to mówię, winnica świetnie, ale obok musisz mieć na zakładce najbliższe atrakcje, albo zobacz koniecznie, albo ja ci pomogę zorganizować wycieczkę dookoła, pieszą, rowerową, załatwię ci. Tak działa i tu trzeba jasno powiedzieć z pełną świadomością Małopolski Szlak Winny, czyli szlak turystyczny, który promuje miejsca związane z historią, z kulturą, oparte oczywiście na pasji do winiarstwa, rolnictwa, bo trzeba powiedzieć po prostu winiarstwo jest rolnictwem, ale jest taką rolnictwem, które wykorzystuje również miejsce do tego, żeby fundować nam atrakcję turystyczną, bo to jest gdzieś pomiędzy, jak się śmieje, Ministerstwem Rolnictwa, a Ministerstwem Turystyki mamy w tym momencie turystykę i winiarzy, którzy na ten moment, patrzę na was jakby panowie, stają się tak zwanymi usługodawcami, jeżeli chodzi o kategorię turystyczną. Tak, bo my przyjeżdżamy, oni otwierają swoją winnicę i to jest cały wachlarz różnych rzeczy, bo my tam możemy pojechać. Oczywiście możemy pojechać poznać winnicę, poznać ich owoce pracy. To jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz, możemy pojechać na to, żeby się nauczyć smakowania, sensoryki, poznać, co lubią nasze kubki smakowe, tak? Druga rzecz, możemy pojechać po prostu pomóc im w pracach polowych, czyli na przykład na winobranie. Ale możemy pojechać na fantastyczny piknik. Trzeba powiedzieć również z jednej strony rodzinny, z drugiej strony, bo dzieciaki będą się bezpiecznie bawiły, albo będziemy mieli przejażdżki tymi bryczkami. A w niektórych winnicach tutaj w Małopolsce się odbywa wręcz święto, bo gra kapela. Mamy koloryt taki, powiedziałbym, etnograficzny wręcz.
No i te imprezy stają się już powoli takimi też festiwalami. To już nie są parogodzinne, jednodniowe imprezy, ale czasami kilkudniowe wydarzenia kulturalne.
No macie panowie najbliższą okolicę. Mamy Ojców, mamy Ojcowski Park Narodowy i mamy Święto Jurajskiego Winiarstwa, gdzie pokazujemy miejsce Ojcowski Park Narodowy, pokazujemy hodowlę zachowawczą i pokazujemy gości, czyli gospodarzy, którzy funkcjonują w zasięgu 30 kilometrów. Mamy Niepołomice, mamy kolejną rzecz, gdzie pokazujemy, zapraszamy nie tylko rolników, winiarzy stąd, ale zapraszamy gości z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, gdzie ludzie poznają tak naprawdę historię tych ludzi. Bo ja zawsze mówię, że festiwale to nie jest tylko kwestia stoiska i sprzedaży i tak dalej. To zupełnie co innego. To jest możliwość spotkania się z winiarzem, umówienia się na wizytę, opowieści. Wielu tych winiarzy to jest osobna historia na film. Słuchajcie, to...
Historia życia, która jak doprowadziła ich do...
Wszyscy się śmieją, wiesz, jak chcesz założyć winnicę i masz miliardy, to zarobisz miliony mniej więcej, jakby w tej anegdotycznie mówiąc. W związku z tym mówię, Małopolski Szlak Winny, to jest na tym szlaku, to jest ponad 60 winnic, podmiotów. To są atrakcje kulturalne, jak sobie popatrzycie. Dookoła. To w tym roku były, nie wiem, nie pamiętam, nasi gospodarze z gorczajskiej organizacji jakby turystycznej w tym momencie, którzy są jakby absolutnie zaangażowani w rozwój turystyki, nie tylko tam, tylko w całym, no organizują dni otwarte, ale organizują na przykład, możecie siąść i kino letnie w winnicy, oglądać sobie filmy razem z kuchnią lokalną. Mamy zapisy. Ja pamiętam jakieś kilkanaście lat temu, kiedy zaczynało funkcjonować ten właśnie taki szlak turystyczny, to jak się pojawiały zapisy na otwarte zwiedzanie i tak dalej, to mniej więcej zapisywanie trwało jakieś 2-3 tygodnie. Teraz jak się otwierają zapisy, no to one...
2-3 godziny.
Może tak, albo powiedziałbym, no w zasadzie...
1-2 dni.
Nie mamy...
Ja się orientuję zawsze po.
Bartku, a Powiedz nam taką rzecz, bo my to widzimy, my to obserwujemy, zdarza nam się brać udział w tych wydarzeniach. Ja miałem okazję być teraz w Ojcowie na tym festiwalu, o którym wspomniałeś, przy stawach i tam byłem zaskoczony pozytywnie, że prezentowało swoją ofertę ponad 15 winnic, tutaj właśnie z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale nie tylko z Małopolskiego Szlaku Winnego.
A do tego ryba
tysiące,
pląk,
oczywiście, że tak, wędzony, smażony, no tutaj w różnych wydaniach. Tysiące ludzi, którzy się przewijali, niektórzy specjalnie pod kątem tej imprezy, niektórzy zupełnie przypadkowo tam trafili i byli zaskoczeni, że coś takiego się dzieje. Natomiast jak na enoturystykę w Polsce i to, co się dzieje w temacie winnic, ich rozwoju, powstawania i produkcji wina, reagują zagraniczni turyści. Pytam cię dlatego, bo wiem, że też masz z nimi styczność i niejednokrotnie, a wiele razy miałeś okazję ich zabierać do tych polskich winnic i co oni na to? Jak przyjeżdża taki Francuz?
Z Francuzem może być
ciężko.
Ciężej, aczkolwiek nie jesteśmy bez szans. Po pierwsze oczywiście myślę, że to tak trochę wychodząc ułogu.
My znamy swoje miejsce w szeregu, można powiedzieć, tak. Ale no właśnie, bez tego...
Ale mogę wam po pierwsze powiedzieć, sędziuję w konkursach winiarskich, międzynarodowych również, w których się pojawiają wina nie tylko z Polski, ale wina z Czech, z Niemiec, z Gruzji i tak dalej. I niewątpliwie już możemy, że tak powiem, spokojnie stawać, nie chciałbym powiedzieć w rywalizacji, ale zdecydowanie pokazywać się. To jest pierwsza rzecz. Zmiana jakościowa jest ewidentnie widoczna. Znaczy, te kilka lat zrobiło również skok jakościowy, powiedzieliśmy ilościowy, hektarowy, ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że te wina diametralnie się zmieniły. My zrobiliśmy skok również, jeżeli chodzi o doświadczenie, umiejętność. Odrobiliśmy lekcje w błyskawicznym tempie. Oczywiście, mamy jeszcze błędy dzieciństwa i okresu dziecięcego, ale mamy również naprawdę bardzo dobrej jakości produkty, które możemy się pokazać. I rzeczywiście najfajniejszą rzeczą jest nie tylko pokazanie im tego, co mamy z winnic i to z polskich, bo często się tak zdarza, ale do tego, jak im dołożymy produkty lokalne, dołożymy im sery polskie, dołożymy im wędliny polskie.
I ten stół się zapełnia.
I ten się stół zapewnia i to jest nagle wow. Byliśmy 2-3 razy ostatnimi czasy za granicą, robiliśmy prezentację w Luksemburgu dla korpusu dyplomatycznego i oni wow. Nasz polski osypek, nasze polskie sery i do tego polskie wina, uwaga, musujące, bo my staliśmy się całkiem silnym graczem w swojej skali i zaczęliśmy robić naprawdę bardzo dobre wina musujące. Dlaczego? Bo mamy w tej chwili coraz lepsze warunki do tego, żebyśmy robili właśnie takie wina musujące. Przesunęła nam się strefa klimatyczna mniej więcej jakieś 200 kilometrów w stosunku do 10 lat, a na południu zrobiło się bardzo gorąco, więc nam się poprawiło, im się pogorszyło, nikomu nic źle nie życząc, ale mamy bardzo dobre warunki do robienia białego wina, wysokokwasowych, takich powiedziałbym krzepkich, chrupkich z takim kręgosłupem, takie, które lubimy do naszej polskiej kuchni, do kapusty kiszonej, do schabowego z kostką, idealna kwasowość, która przemywa i do tego rzeczywiście serwujemy naszym gościom zagranicznym i trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach jest szapoba. Znaczy nie ma wątpliwości, że ludzie, nie tylko z Francji, bo Francja jest oczywiście tytularna tutaj, za chwilę powiem o serach i o Francji.
To no ale jest też możemy rozmawiać o winach z Niemiec, Austrii, Czech.
Dokładnie, oczywiście
czy Słowacji.
Każdy z tych krajów ma swoją specyfikę. Nigdy nie będziemy potęgą rieslingową jak Niemcy, za to nasz riesling jest w czołówce w ogóle nasadzeń i mamy bardzo dobre wina z polskiego rieslinga, polskiego w cudzysłowiu. Mamy świetnego, musującego rieslinga, naprawdę bardzo fajnej jakości, z cukrem resztkowym, jak i takim, który jest dla tych, którzy lubią bardziej słodkiego, a przede wszystkim możemy spróbować go jakby w czasie podróży naszych w tym momencie enoturystycznych zdów, bo ja twierdzę, że ten kontekst musi być związany cały czas z kuchnią.
Między biegunami.
W bardzo smacznym programie Między Biegunami witamy Państwa w Radiu Kraków, a z nami Bartek Wilczyński, propagator dobrego jedzenia, serów, win, juror wielu konkursów. Bartku, opowiadałeś nam sporo o tym, jak rozwija się enoturystyka, Ale też powiedziałeś, że obok tego wina zawsze musi pojawić się coś ekstra na stole, żeby dobrze to wszystko ze sobą współgrało. Musimy cię zapytać, bo o tej turystyce winiarskiej już wiemy. Małopolski Szlak Winny, w najbliższej naszej okolicy wiele winnic, które można odwiedzić. No dobrze, ale gdzie się wybrać, żeby zjeść dobre sery?
Tu jest... To jest dobre pytanie, bo po pierwsze jeszcze nie mamy klasycznych szlaków serowarskich. Za to
z punktu widzenia turystycznego.
Z punktu widzenia czysto turystycznego. Ale musimy wrócić do tego, co jest zawsze podstawą turystyki kulinarnej, czyli do produktu. Po pierwsze mamy w trzech punktach. Mamy rewolucję serowarską, tak jak w tym, jak w winiarstwie. Możecie mi wierzyć. Mamy w tej chwili różnych szacunkach, bo nie mamy dokładnej liczby takich, gdzieś około 1000 serowarów różnej wielkości. Od takich, którzy uprawiają to w wersji domowej, przez tak zwane RHD, MOL i tak dalej, do ciut większych, nazwijmy to, serowarni rzemieślniczych.
Mówimy o skali całej Polski.
O skali produkcji i o skali Polski. No, to żebyśmy jakby mieli świadomość tego. Mamy w Polsce mniej więcej grupę, tak oceniając, 150 serowarów, którzy robią naprawdę bardzo dobre sery. Ja jestem ekspertem Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego na serio. To jest taka organizacja, która jest organizacją non-profit i wspiera rozwój polskich serowarów, polskiego serowarstwa takiego rzemieślniczego.
Jakościowego.
Jakościowego i na przykład pomaga w różnych jakby projektach. No, wróciłem notabene, stąd się spotykamy między innymi jakby 2 dni temu w nocy z grupą polskich serowarów, która tym razem pojechała na swoją turystykę kulinarną i pojechaliśmy na jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie serowarskich. Trzeba by powiedzieć do Jaskini Lwa. No, do Francji, do kraju serów, czyli do Tours, na Mundial de Fromage. To jest jeden z najbardziej prestiżowych i konkursów, i wystaw jakby serowarskich. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć. 1800 serów zgłoszonych do konkursu. 300 sędziów sędziujących. 40 krajów, z których pochodziły te sery. Od Japonii po Brazylię, po dwóch stronach. Francja, Hiszpania, no to standard, tak? Najwięcej oczywiście francuskich. I w tym 40 polskich serów. Cała duma. Myśmy zawieźli serowarów, zrobiliśmy tam wyprawę taką. W końcu dojechaliśmy, złożyliśmy sery w centrum logistycznym i po 2 dniach byliśmy w weekend w Tour. No i tam się odbywa ten konkurs. Ja miałem przyjemność bycia jednym z 2 sędziów, którzy sędziowali na zaproszenie Francuzów. Notabene oceniałem sery francuskie. I miałem na stole 7 takich bardzo tytularnych serów typu Reblochon, czyli miękkich, takich bardzo intensywnych i mamy na stole 24 sery do oceny i po 5 minut mniej więcej na ser. Wydarzenie.
Zdradzisz tajemnicę naszym słuchaczom, jak wygląda taka ocena od podszewki?
Ona nie jest żadną jako tajemnicą, jest procedurą. Każdy z sędziów otrzymuje swój...
Bo już widzę tutaj redaktora Nizińskiego, który kroi sobie te swoje camemberty, brie.
Wiesz, ja widziałem, przepraszam.
Widziałem
zdjęcia Bartka stamtąd i te sery były pokładane koło siebie. Każdy wyglądał tak samo i próbował z jednego gatunku, więc ja nie wiem, jak on to robi.
Może miał tam jakieś flagi malutkie, opowiadaj.
Nie. Każdy, to jest procedura, w krótkich żołnierskich słowach. Generalnie na każdym stole, akurat na tym konkursie jest 24 sery. Komisja składa się z 4 osób. Ja sędziowałem z Japonką, 2 Francuzami. Każdy ser ma tylko swój kod, kraj pochodzenia, rodzaj mleka i dojrzałość, czyli od 3 do miesiąca, a tam do 3 miesięcy. No i lecimy. Arkusz się składa od 1 do 24. Każdy ser ma taką swoją,
metryczkę.
I na tej metryczce oceniamy w skali 100-punktowej, podobnie jak w winie akurat, tylko troszkę innym rozkładzie, gdzie oceniamy, żeby nie wchodzić w szczegóły, jak wygląda ten ser, jaki ma aromat, czym pachnie, jaki ma smaki, to jest największa ilość punktów w tym momencie, czyli największa waga w tym i ogólna harmonia. No i to nam daje sumę potem punktów. Od 90 punktów jest złoty medal. No i tutaj prawdziwa duma. Po raz pierwszy pojechaliśmy z fundacją na serio i z serowarami. Zgłosiliśmy 40 serów. Myśmy koordynowali tutaj to w Polsce, zachęcających polskich serowarów. No i zawieźliśmy te sery do tej Jaskini Lwa. Zgłosiliśmy i przywieźliśmy 11 medali. 2 złote, 1 srebrny i resztę jakby brązowych, w tym 1 brązowy dla naszego małopolskiego Sypka. Tu trzeba jakby powiedzieć. Także jakby super fajnie, bo to liczy się przede wszystkim to, że serowarzy polscy pierwsze, odważyli się pojechać.
Uwierzyli w siebie.
Po pierwsze, zawiedliśmy i pokazaliśmy, że jesteśmy, zaznaczyliśmy. Poza tym było niezwykłą, no, też honorem i fajną dumą, że dwóch Polaków sędziowało, bośmy dostali zaproszenie od organizatorów w tym momencie francuskich, co też jest dla nas kolejnym dowodem na to, że my się zaczynamy pojawiać, liczyć i tak dalej. To jest jakby bardzo fajne. No i pojechaliśmy zobaczyć ogromną też przy okazji wystawę, popróbować, porozmawiać. My mamy związki. Ja pracuję z Susan Sturman, z Amerykanką, która mieszka od 30 lat w Paryżu i szkoli serowarów. I teraz wracając do tego, dlaczego to jest tak ważne. Po pierwsze, pomijając fakt, że po tej naszej wizycie pojawiło się ileś mediowych doniesień, że my przywieźliśmy te sery, co jest bardzo ważne dla budowania wizerunku.
I medale,
co jest ważne, czyli pojawiliśmy się jakby w mediach, w świadomości, już zaczęliśmy jeść jako polscy konsumenci polskie sery. Więcej jemy świeżych serów niż długo dojrzewających. To jest taka zasada. Ale po pierwsze, rozwija się to, co jest dla nas ważne w tym programie też. Ja bym to nazwał seroturystyką, tak? Żeby to, na razie nie mamy jakiegoś takiego ostatecznego słowa, ale tak jak mamy enoturystykę. I nie chciałbym tutaj, żeby się stworzyła jakaś tam cheese turism. Ale przyjmijmy, że to jest nasza seroturystyka, bo do wielu już serowarni w Polsce można zadzwonić albo przyjechać i umówić się, żeby po pierwsze zobaczyć taką serowarnię. Po drugie, część serowarni jest tak zrobiona, że jest przeszklona, więc można podejrzeć. Już w kilkunastu są tak zwane sklepiki farmerskie, w których można przyjechać, porozmawiać i przyjechać w miejsce. A poza tym wiele z tych miejsc to są gospodarstwa, które mają gospodarstwa.
Chcesz powiedzieć, że do winnicy można przyjechać na winobrania, do gospodarstwa serowarskiego wydoić krowę?
Prawie, ale warsztaty serowarskie, gdzie możesz sobie zrobić własny ser, już są w programie. Mamy kilkanaście takich, które na przykład są, część z nich jest w tak zwanej sieci zagród edukacyjnych. Czyli dzieci, dorośli przyjeżdżają grupą, jest tam taka sala szkoleniowa, normalnie mleko z tego gospodarstwa trafia na stoły i robimy ser podpustkowy. I wyjeżdżamy z własnym w tym momencie serem. Dzieci mają radochę i wiedzą, że ser nie pochodzi z kartonu z wielkiej sieci, tak? Tylko jednak od krowy, a to jest problem. I w tym momencie rzeczywiście taka turystyka edukacyjna, bo ja twierdzę, że serowarzy i winiarze odrabiają dla nas lekcje zapomnianej tradycji, przepisów. Żebyście mieli również świadomość, to my nie mamy czegoś takiego jak doświadczenie winiarskie. Myśmy musieli je nabyć, bo mamy wyrwę. I trzeba powiedzieć, że my nie mamy ciągłości pokoleniowej.
Tak
jak mają Francuzi, szóste, dziesiąte pokolenie.
Jeżdżę
po świecie na zaproszenie agencji rządowych, to trafiam do winnicy, w Portugalii, w Porto czy gdzieś tam i pan mi mówi, ja jestem młody w naszym wieku. I mówi, ja jestem siódmym pokoleniem winiarzy. Wow, no to o czym tu mówić? I mamy u siebie tak, a w przypadku serowarów myśmy powrócili trochę do tradycyjnych przepisów naszych babć. Po pierwsze, twaróg jest naszą absolutnym specjałem polskim i to w takiej wersji świeżej, bo my bardzo lubimy. I ten twaróg potrafi zachwycać znów gości zagranicznych, bo miecie świadomość tego, że na przykład we Francji to nie jest ser, tak? Bo to jest coś, co powstaje z mleka w takiej kategorii, to nie jest zaliczane. Ale trzeba powiedzieć, tak jak mówię, jest wiele miejsc, z których pojedziemy, zobaczymy, będziemy uczestniczyli w warsztatach. Nie tylko, bo tam też mamy często, te serowarnie są na przykład przy gospodarstwach. Czyli mamy na przykład uprawę ekologiczną, warzywa, mamy zajęcia, tak jak powiedziałem, edukacyjne, zwiedzanie, otwarte gospodarstwo.
No dobrze, Bartku, to może konkrety, bo nasi słuchacze takie lubią. Gdzie spróbować tych jakościowych, bardzo dobrych polskich serów? Czy są jakieś wydarzenia, otwarte miejsca, które można odwiedzić, po prostu doświadczyć tego?
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że na ten moment, kiedy tworzymy jeszcze taką seroturystykę, jak ją określiliśmy, czy miejsce, po pierwsze informacyjnie trzeba jasno powiedzieć, najlepszym źródłem informacji dalej jest po prostu Facebook i Instagram, czyli social media. Po pierwsze, jak spotkamy tych serowarów, wracając do tego pytania, na chociażby w Małopolsce, na różnych wydarzeniach kulinarnych, bo oni są częścią. Małopolski Festiwal Smaku, Niepołomicki Festiwal Wina, czyli sztuka i wino w tym momencie. Piknik czy w Ojcowie, tak? Winny. To wszędzie oni się pojawiają, bo mamy w niezbyt jeszcze dużą grupę serowarów w Małopolsce, ale bardzo dobrych.
Warto ich wtedy też podpytać, czy na jakieś warsztaty albo tego typu wydarzenia nie można czasem do takiego gospodarstwa się wbić.
Zdecydowanie tak, bo oni w większości przypadków mają albo już mini sklepik taki farmerski, po drugie można do nich po prostu przyjechać. Oni często organizują, już zaczynają wzorem winiarzy robić tak zwane otwarte serowarnie, otwarte dni swoje związane w tym momencie jakby z serem. Na terenie Polski to się również jakby dzieje, bo my czerpiemy, ten świat serowarski czerpie właśnie z takich dobrych przykładów. I po pierwsze zapytać ich, kiedy mogę przyjechać. Pewnie się zakochamy w części serów i będziemy mieli swoje ulubione. Oni już dostarczają te sery. Słuchajcie, w Krakowie jest kilka miejsc. Notabene mamy przepiękne miejsce Targ Pietruszkowy, na którym są serowarzy. Mamy naszego tam Bacę. W związku z tym możemy... pytałeś mnie, już przypomniałem sobie. No przecież możemy pojechać, jak najbardziej połączyć góry i połączyć wizyty u naszych baców. I to takich baców prawdziwych, którzy nie oszukują, którzy są certyfikowani, pojechać do nich, zobaczyć wypas wspólnotowy, 600 owiec, bacówka. Jak pojedziecie jeszcze o 4 rano, to już jeszcze lepiej, bo wschód słońca, dojenie, a potem oni robią sery, można podejrzeć, jak oni robią ten ser.
Jak robią serowczy, to to jest serowczy.
Jak robią oscypka w tym dymie, to jak najbardziej można ich zobaczyć. Można ich zobaczyć tutaj w Bukowinie Tatrzańskiej, można ich zobaczyć na Hali Majerz, więc to są przykłady dokładnie takiej turystyki kulinarnej, no absolutnie w najlepszym tego słowa wydaniu. Mamy góry polskie, mamy Gorce, mamy Podhale i mamy serowarów.
Panowie, i coś czuję, że jak jeszcze państwo pozdrowicie tego baca od Bartka Wilczyńskiego, to nawet jakiś rabat się...
A ja będę drugi ser.
Drodzy państwo, jest tak, że my od zawsze jak podróżujemy, to zawsze smakujemy. Od dłuższego czasu już mówi się o turystyce kulinarnej, ale ona staje się coraz większym akcentem, stawia się właśnie na nią.
Sami
już nazywając
podróże, po prostu myślimy też o tym, co będziemy jeść, czy co będziemy chcieli spróbować, a nie tylko konsumować.
W takim razie ta jesień należy do Małopolski. Podróżujemy po Małopolsce, jemy nasze regionalne produkty. A za dzisiaj bardzo dziękujemy. Bartosz Wilczyński był gościem programu Między Biegunami.
Ja wam bardzo dziękuję serdecznie. Jedzcie polskie produkty państwo, zdecydowanie.
A my na naszym Facebooku spróbujemy państwa jeszcze poinspirować delikatnie i wskazać, gdzie co się dzieje, bo tych wydarzeń jest coraz więcej i z tego bardzo się cieszymy.
Kuba Niesiński.
Bartek Biziak, do usłyszenia. Między biegunami.